Losy Gienka i Jerzego mają wspólny mianownik. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Postanowiłem nagrać drugą część podcastu o Chorzowie. I nie tylko dlatego, że nie zmieściły mi się historie piłkarzy i śląscy słuchacze poprosili mnie o suplement. Nie dlatego. Nawet nie dlatego, że kolega Artur, który mnie słucha, pozdrawiam się Artur, powiedział, że o tej piłce nożnej opowiadałem jakoś bez entuzjazmu. Może. Opowiadałem, ale się nie cieszyłem. Kolega Dawid z kolei, którego pozdrawiam, zwrócił mi uwagę na datę. Więc do adremu. Podcast o Chorzowie opublikowałem 20 kwietnia. 20 kwietnia w 102. rocznicę powstania klubu sportowego Hajduki, czyli Ruchu Chorzów. Co więcej, 20 kwietnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty, któremu Górny Śląsk zawdzięcza to, że leży w granicach Polski. Miło mi coś zrobić na cześć Korfantego, także cześć jego pamięci. Ponadto 20 kwietnia 1923 roku PZPN w Szwajcarii został przyjęty do FIFA. Jeżeli ktoś powiedziałby, że zrobię podcast o klubie piłkarskim, innym niż Arka, Kolejosz, Krakowia, to bym się zaśmiał. A jednak tak wychodzi. Nawet kiedyś, będąc w Chorzowie, kupiłem sobie piwo o nazwie Ruch Chorzów. Niestety, 20 kwietnia pewnego roku urodził się pewien niefortunny austriacki malarz, którego przywołam tutaj kilkukrotnie. Ale zacznijmy od historii z książki Bez pana i plebana, pana Dariusza Zalegi, którą już cytowałem. 97. opowieść tej książki przenosi nas do wielkich hajduków i opowiada, uwaga, o strajku piłkarzy z Baskami w tle. A jak to było? W czasie wojny domowej w Hiszpanii po stronie Republiki walczyły siły demokratyczne, a także Katalończycy i Baskowie pragnący otrzymać szeroko pojętą autonomię. Więc ekipy piłkarskie Katalonii i kraju Basków ruszyły w tournée, aby zbierać kasę na wojnę. Na przykład Barsa wyjechała z taką misją do Meksyku. Baskowie z kolei zaczęli od gromienia drużyn francuskich, m.in. FC Racing de France, i po krótkiej chwili obrośli legendą. Na ich mecze przychodziły tysiące kibiców, więc śląski oddział PZPN postanowił ściągnąć legendarnych Basków z legendarnym napastnikiem Izydorem Langarą na czele. Tournée Basków z gigantycznym rozmachem wiodło przez sympatyzujące z rządem republikańskim neutralne kraje zarówno Europy, jak i Ameryki Południowej. A po występach w Czechosłowacji Baskowie zawitali do Polski, do Śląska. W meczu Ślązacy walczyli dzielnie, ustawili bardzo agresywny skład i grali na pięciu napastników, więc w ataku grali Bec, Piątek, Wostal, Wilimowski i Wodarz. Pierwszą bramkę dla Śląska zdobył w 37 minucie Ezi Wilinowski. 10 minut później Langara wyrównuje, aby po bramce Wodarza oddać prowadzenie Polakom. I tak jedna po drugiej bramce do przerwy jest 3-2 dla Śląska. W drugiej połowie niestety Ezi schodzi z boiska, bo zderzył się z impetem z bramkarzem Basku. Na 10 minut opuszcza boisko i to wystarczyło, aby w tym czasie Langara wyrównał, a inny Bask, Emlin, ustalił wynik na 4-3. Zabrakło Wilimowskiego. Czy był kiedykolwiek rewanż? Śląski PZPN podał się po tej akcji do dymisji, bo Polska, mimo że zachowywała oficjalną neutralność, to nie był w owym czasie fajny kraj i sympatyzował z generałem Franco. Oczywiście broń sprzedawał na obie strony, więc oddział śląski podaje się do dymisji i zaczyna się zupełnie niezła zadyma środowiska sportowego. Powołano komisarza do zbadania sprawy, a niektórych działaczy śląskich zdyskwalifikowano. Więc przedstawiciele śląskich klubów sportowych, jak mówi książka Bezpana i Plebana, przedstawiciele śląskich klubów sportowych zorganizowali więc walne zgromadzenie, na którym proklamowali strajk. W roli łami strajków wystąpił policyjny KS Katowice. Zgodnie z terminarzem rozgrywek, jego piłkarze wyjechali do Chropaczowa, nie rozegrali jednak meczu z zawodnikami czarnych. Grali tylko w karty w swoim gronie. Protest zakończył ostatecznie się we wrześniu. Sprawa Basków mogła być zresztą tylko pretekstem, bo spory finansowe między Śląskim, OZPN i PZPN ciągnęły się bowiem od 2 lat, a czarę goryczy przelało nieuwzględnienie pism śląskich działaczy w sprawie rozgrywek wejście do Ligi Państwowej. Więc polityka, wojna w Hiszpanii, zadyma, strajk piłkarzy, ale w tle Ernest Wilimowski, który był jednym z najbardziej znanych piłkarzy ruchu Chorzów, więc jak to z tym ruchem było? Nie chcę opowiadać historii klubu, chcę tylko powiedzieć, jak ważny był dla rodzącej się w owych czasach Polski, w czasach, w których powstawał. 27 stycznia 1920 roku polski komisariat plebiscytowy, mający siedzibę w Bytomiu, wystosował apel, w którym nawoływał do tworzenia nowych klubów sportowych na Górnym Śląsku. Namówiono graczy i działaczy sportowych do wystąpienia z klubu BBC, Bismarck Hittel Ballspiel Club. Uchwalono wówczas datę zebrania mającego wybrać nowy zarząd klubu, uwaga, na 20 kwietnia 1920 roku. Do powstania klubu w znacznej mierze przyczynił się fakt, że w lutym tegoż samego roku, zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego, przybyły na Śląsk pierwsze oddziały aliantów, czyli oddziały takie rozjemcze. Rozpoczęły się przy tym przygotowania do przeprowadzenia plebiscytu mającego zdecydować o przyszłości Górnego Śląska. Rozwijający się dotąd spontanicznie ruch sportowy otrzymał finansowe i moralne wsparcie Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, w ramach którego utworzono tzw. Wydział Wychowania Fizycznego z Maksymilianem Wilimowskim jako kierownikiem. Uwaga, zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Tworzenie nowych klubów sportowych i udzielanie im wsparcia miało ściągnąć górnośląską młodzież na polską stronę. Większość górnoślązaków nie posiadała bowiem skrystalizowanej świadomości narodowej. A gdzie to się stało? To możecie zobaczyć. W dzisiejszym Miejskim Domu Kultury w Chorzowie Batorym. Człowiek z rudymi włosami, odstającymi uszami, człowiek o specyficznym uśmiechu, zwłaszcza kiedy strzelił bramkę. Tak wiele osób zapamiętało Ernesta Wilimowskiego. O jego popisach mówili wszyscy, a jego osoba przyciągała na boiska tłumy. Swoją wielkość udowodnił na Mistrzostwach Świata, o czym już mówiłem, strzelając w Brazylii 4 gole. Dla wielu był bohaterem, jednak za sprawą jednej, jedynej decyzji w mgnieniu oka stał się zdrajcą i wrogiem numer 1. Bardzo ciekawe jest, jak wyglądała kariera legendarnego Eziego. Niestety został wykluczony na zawsze. On strzelał gole rywalom i dokonywał niesamowitych rzeczy na boisku. W lidze nie miał sobie równych i to wszystkie gazety o tym pisały. A gdy pojechał na ten mundial, o którym pisze, dopiero pokazał swoją wielkość, już ustawiała się kolejka klubów po niego. No, oczywiście udowodnił to z meczem z Brazylią, w którym strzelił rywalom, tak jak mówiłem, 4 bramki. Przegraliśmy spotkanie w dogrywce, ale bohaterem okrzyknięto go narodowym. Gdy wybuchła II wojna światowa, wszystko zmieniło się w życiu naszego sławnego piłkarza. I jedna rzecz nie przejdzie bez echa. Decyzja, którą podjął Ezi. Więc jak to było, że zaczęto postrzegać go za zdrajcę i wroga numer 1? Ernest Wilimowski urodził się w Katowicach w 1916 roku jako Ernest Prandela. Urodził się w środku I wojny światowej, w burzliwych czasach i takie było jego życie. Chłopiec nigdy nie poznał swojego ojca, który zginął na froncie wschodnim. Matka wychowywała go w duchu raczej niemieckim, chociaż w 1929 roku wyszła za polskiego urzędnika i śląskiego powstańca, niejakiego Romana Wiliemowskiego. I to właśnie po nim Ernest ma swoje drugie nazwisko. Sytuacja nie zmienia jednak kwestii podejścia narodowościowego. Uwaga! Gdy Katowice w 1922 zostały częścią Polski, swoje pierwsze kroki Ezi stawia w FC Katowice, drużynie, uwaga, mniejszości niemieckiej. Później jego ojczym, powstaniec śląski, namawia Eziego, albo jeszcze wtedy Ernesta, żeby przeniósł się do polskiej szkoły i zmienił barwy klubowe. I tu na horyzoncie pojawia się polski klub, Ruch Chorzów, albo Ruch Hajduki Wielkie, a później Ruch Chorzów. To właśnie z tą drużyną odnosił największe sukcesy. Już gdy debiutował w 1904 roku, zdobył pierwsze Mistrzostwo Polski oraz tytuł Króla Strzelców. W maju zostaje powołany na mecze reprezentacji Polski z Danią i Szwecją i tam strzelił swojego pierwszego gola dla biało-czerwonych. W plebiscycie przeglądu sportowego uplasował się na 4. miejscu sportowca roku i nawet wyprzedził Stanisława Marusarza, a przegrał podium z Januszem Kusecińskim. Rok za rokiem Ezi zyskuje bardzo z wielu zwolenników swojego talentu, tym bardziej, że przynosi dla ruchu kolejne mistrzostwa. Wiele osób przychodziło na mecze tylko dlatego, albo by właśnie obejrzeć ten wschodzący talent polskiej piłki. Kazimierz Górski powiedział kiedyś: widziałem m.in. Ruch Chorzów ze słynnymi Wilimowskim, Peterkiem, Wodarzem. Pamiętam, że miejsce oglądało się z trybuny drzewnej. Jeździła konna policja i wdrapując się na rozłożysty kasztan, trzeba było uważać, by policjant nie walił pałą po dupie. Miejsca na drzewie były bardzo popularne. Na niektórych gałęziach były wyryte nazwiska. Pamiętam Wilimowskiego. Takiego zawodnika jak on w dzisiejszych czasach nie widzę. Jak w polu karnym dostaje piłkę, to był gol. Cudownie trzymał piłkę przy nodze. Miał chiwkę. Nagle obrońca szedł w lewo, on w prawo z piłką. To warto było zobaczyć. Tyle Kazimierz Górski. Na łamach jednej z gazet 19 listopada 1936 roku ukazał się artykuł, w którym Ernest Wilimowski dementował rzekome wyzwiska pod adresem piłkarzy Legii Warszawa, którzy mieli donosić. Przywitałem się z nim i powiedziałem patriotycznie dzień dobry, a on powiedział skocz mi na pukiel. Potem nas faulował i powtarzał takie słowa jak Spieler, Scheisse czy Forman. I chociaż sam cytat dobitnie pokazuje, że rywalizacja przeniosła się daleko, daleko poza boisko, no to jednak wydaje się, że Wilimowskiego interesowało tylko strzelanie bramek. Jego legenda rosła. Ezi zdobył z ruchem 4 Mistrzostwa Polski i 3-krotnie był królem strzelców. Najbardziej istotny chyba dla kibiców i samego Wilimowskiego był tytuł z 1936 roku. Wówczas po decydującym meczu z Wisłą Kraków ruch znowu stał się mistrzem. Ciekawe, czy wtedy Wisła była policyjna. Radość kibiców była nakrapiana alkoholem. Tego wieczoru przelało się sporo alkoholu, chociaż na drugi dzień w meczu towarzyskim ruch miał się zmierzyć ze Spadkowiczem, czyli, oj szkoda, Krakowią Kraków. Takie spotkania to był dodatkowy zarobek dla piłkarzy, a dla słabszych drużyn no, zmierzenie się z topowym zespołem. Łatwo możemy wysnuć pewne wizje, że po tym alkoholu piłkarze ruchu wyszli no, dość mocno stargani, a czuć było na metry od nich alkohole. Mieli problemy z trafieniem w piłkę, co poskutkowało przegraną 9-0. Więc wybuchła afera, która dla piłkarzy ruchu, no niestety dla Wilimowskiego, była tragiczna, bo on został wykluczony z reprezentacji Polski i nie pojechał na Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku. No i w cieniu tej afery pozostała dominacja ruchu w lidze, 4. z rzędu tytuł mistrza, ale nie podobało to się już działaczom PZPN-u. Później legendarny Józef Kałuża, przy ulicy Kałuży znajduje się stadion Krakowi. Józef Kałuża to bardzo ważna postać dla mnie, jako człowieka z Gdyni, ale i dla polskiego futbolu. Józef Kałuża powołuje go do reprezentacji i znowu Ezi gra z Orzełkiem. Kiedyś po zdobyciu 6 goli krzyknął w kierunku dziennikarzy ponoć: napiszcie, że tak gra alkoholik, niech to dotrze do Warszawy. No i mamy wreszcie ten słynny rok 1938 i debiut Polski na Mistrzostwach Świata. To jest tylko jeden mecz, który w sercu kibiców pewnie dobrze się zapisał. Chodzi o mecz z Brazylią. Właśnie wtedy usłyszał o Wilimowskim świat. Wilimowski strzelił rywalom aż 4 gole, chociaż ostatecznie przegraliśmy to spotkanie, tak jak już mówiłem, po dogrywce. No, ale nikt nie miał złudzeń, że to było wyjątkowe spotkanie. Nagłówek Przeglądu Sportowego, pozdrawiam znajomych z Przeglądu Sportowego, jak mnie słuchają, dzień po meczu napisał tak: drużyna polska stawia czoło wirtuozom piłki z Brazylii. Po tym turnieju sytuacja Wilimowskiego bardzo mocno się zmienia. Jego sława niesie się po całym kraju. Był gwiazdą ligi i reprezentacji. Na jego mecze przychodzili wszyscy, każdy go chciał oglądać. Sam Wilimowski nie zatrzymał się i w nowym sezonie dokonał czegoś, co było niemożliwe. W ligowym meczu z Union Turing Łódź strzelił 10 goli, a jego drużyna, Ruch Chorzów, wygrał to spotkanie 12-1. Do dziś ten rekord chyba nie pozostał pobity, a 5 dni przed atakiem Niemiec na Polskę Ernest Wilimowski strzela 3 bramki Węgrom, czyli ówczesnym wicemistrzom świata. Polska wygrywa to spotkanie 4-2. No a niestety, jak powiedziałem, 5 dni do wojny i wtedy może się dużo zmienić. No i wszystko staje się jasne. Okupacja Polski jest przesądzona. No i mówi się, że Wilimowski zdecydował się na podpisanie Volkslisty, co nie jest do końca prawdą, bo zarówno na Pomorzu, jak i na Górnym Śląsku Volkslisty nie trzeba było podpisywać. Ten komfort mieli tylko mieszkańcy Wielkopolski. Podpisanie Volkslisty było albo funkcjonowało w innych regionach. Na Pomorzu czy na Śląsku, na listach narodowościowych znajdowało się z definicji. Podobno zachęcał go do grania w reprezentację w klubach niemieckich właśnie wspomniany przeze mnie Józef Kałuża. Jest jeszcze inna teoria, że przymusił Wilimowskiego do wstąpienia do klubów niemieckich były prezes FC Katowice, on należał do NSDAP, niejaki Georg Joszka. Więc Ezi ma, mówi się, że przyjął, ma niemieckie obywatelstwo i wyjechał do Rzeszy. Zamieszkał w Chemnitz. Dla łatwiejszego zidentyfikowania tego miejsca, niegdyś za czasów słusznie minionych, Karl Markstadt. I tam rozpoczął pracę jako policjant. I teraz ja pamiętam, jak pierwszy raz o tym przeczytałem, to wyobraziłem sobie Ernesta Wilimowskiego w skórzanym płaszczu do kostek i kapelusiku z piórkiem. On nie pracował w polskiej policji, która była wcielona do policji niemieckiej, bo tak właśnie wyglądali polscy policjanci. On pracował w normalnej, mundurowej policji niemieckiej. Przez to uniknął powołania do Wehrmachtu. Natomiast jest jeszcze inna historia, że Wilimowski tego powołania do Wehrmachtu nie uniknął, że był w formacjach czołgowych i walczył pod Stalingradem. Takie źródła również coś nam mówią. Ale przenieśmy się w miejsce, o którym powiedziałem, Chemnitz. Tam zapisał się do policyjnego klubu sportowego. Nadal chciał grać, kontynuować swoją karierę piłkarską. Więc grał, przeniósł się do TSV Monachium. I znowu szybko go zauważyli i powołano go do reprezentacji III Rzeszy. Grając w niej do 1942 roku, jedne źródła mówią, że w 13 rozegranych meczach strzelił 8 goli, inne mówią, że w 8 meczach 13 goli, czyli jak to mawiają Rosjanie na abarot. Zdobył również Puchar Niemiec. W finale TSV pokonało Schalke 2-0. Wilimowski wpisał się na listę strzelców, a także został królem strzelców ówczesnego tego turnieju, czyli Pucharu Rzeszy. Jest jeszcze wątek jego matki, bo matka jakby zmieniła faceta po raz trzeci po czasie, kiedy ojczym Wilimowskiego umarł. No i trudno pominąć ten wątek. Mianowicie w 1942 roku jego mama, Paulina Wilimowska, miała romans z rosyjskim Żydem. I za tenże romans trafiła do obozu koncentracyjnego Auschwitz Tam pracowała u jednego z obozowych oficerów SS, strażników SS. No i tutaj sława Wilimowskiego pomogła, bo z pomocą przyszedł Ernestowi Eziemu as lotnictwa myśliwskiego Luftwaffe, pułkownik Hermann Graf. Pułkownik Hermann Graf to legendarny pilot, który już pod Stalingradem chyba miał 140 zestrzeleń, ale on na swoim koncie ma 202 zwycięstwa powietrzne właśnie na froncie wschodnim. On stworzył własną drużynę piłkarską, rotę Jäger. No i właśnie to jego interwencja u Göringa spowodowała to, że mama Wilimowskiego została zwolniona z obozu. Po wojnie Wilimowski nie zamierzał wracać do Polski. Doskonale zdał sobie sprawę z tego, że jego grę ze swastyką albo, jak to się u mnie mówi, hakenkreuzem na piersi, no niestety nie najlepiej by odebrano. Więc został zdrajcą, wrogiem, a propaganda komunistyczna to jeszcze nakręcała. Nikt już nie pamiętał jego wcześniejszych wyczynów, chociaż wiele osób wiedziało, dlaczego pozostał po tamtej stronie. Więc Ernest Wilimowski kontynuuje swoją karierę, grając już bez sukcesów w nieistniejących klubach, na przykład w Augsburgu. Na stałe zamieszkał w Karlsruhe, gdzie ponownie się ożenił, miał dzieci. Miał też żal do Republiki Federalnej, że nie został powołany na Mistrzostwa Świata w 1954 roku, gdzie akurat Niemcy zachodnie zajęły pierwsze miejsce. Trzeba też powiedzieć, że z punktu widzenia logicznego on miał wówczas 38 lat, więc być może przez trenera nie był postrzegany jako zawodnik z potencjałem. Więc po 40 zakończył karierę i trenował trampkarzy lokalnych. Rodzina mówiła, że przez cały czas interesował się polską piłką. Ponoć chciał również odwiedzić reprezentację Polski na Mistrzostwa Świata w 1974 roku. One się wtedy wszak odbywały w Niemczech, ale spotkał się ze stanowczą odmową SB. Ponoć, już nie wiem ile jest w tym prawdy, zamienił kilka słów z trenerem Kazimierzem Górskim, który zrelacjonował to spotkanie w książce Pół wieku z piłką. Gdy odbierałem któregoś dnia klucze, tak pisze albo mówi Górski, gdy odbierałem któregoś dnia klucze do pokoju, recepcjonista zwrócił mi uwagę, że obok w barze czeka na mnie jakiś człowiek. Byłem zdziwiony, bo z nikim się nie umawiałem. Zajrzałem do niewielkiego wnętrza, pogrążonego w półmroku i wówczas wyszedł mi naprzeciw starszy wiekiem mężczyzna. Nie poznałem go w pierwszej chwili, dopiero kiedy się przedstawił, nie miałem wątpliwości. Wilimowski jestem. Nie wiem tylko, czy pan ze mną pomówi, nie odpędzi. Tak źle o mnie mówili i pisali u was. To nie tak było. Ja nic złego nie zrobiłem. Panie Wilimowski, jeśli pan nic złego nie zrobił, jak pan mówi, dlaczego pan nie wrócił do kraju? Może nie od razu, na fali emocji, ale potem. I nie spróbował się wytłumaczyć, oczyścić z zarzutów. Bałem się. W tym momencie zjawił się recepcjonista, prosząc mnie do telefonu. Kiedy skończyłem rozmowę, wręczył mi złożoną na czworo kartkę papieru, na której skreślono kilka słów po niemiecku. Chciałem pana poznać, o panu teraz głośno. Niech się powiedzie polskiej drużynie. Proszę mnie źle nie wspominać. EW. W 1955 roku zaproszono Wilimowskiego do Chorzowa na jubileusz 75-lecia powstania sławetnego Ruszu Chorzów. Tym razem to właśnie Wilimowski odmówił, biorąc jako zasłonę problemy zdrowotne. Sporo osób jednak twierdzi, że odmówił ze względu na ciągłą krytykę pod jego agresem. I sprzeciwą części środowiska. I tu głównie oponował Bogdan Tomaszewski o zgoła innej drodze w czasie II wojny światowej. Więc Ernest Ezi Wilimowski umarł w zapomnieniu. W niemieckiej gazecie ukazał się tylko skromny nekrolog, taka rubryka na dwie linijki dotycząca jego śmierci. Nie było żadnej delegacji, oczywiście, czy kwiatów ze strony PZPN, ale na przykład Niemiecki Związek Piłki Nożnej z legendarnym Fritzem Waltrem, który grał w reprezentacji Niemiec z Wilimowskim, przysłali wieńce pogrzebowe. I tak w zapomnieniu Ezi, potencjalna legenda świata piłki, umiera w Karlsruhe. Historia. historia drugiego piłkarza chorzowskiego, który nie zmieścił mi się w poprzednim podcaście, mogłaby być podobna. Na szczęście historia Gerarda Cieślika to historia z happy endem. Takiego sportowca i człowieka trudno w dzisiejszych czasach znaleźć. Powinniśmy powiedzieć, że na tego typu geniuszy przyjdzie Polsce czekać do czasów Orłów Górskiego, gdy wtedy pojawili się tacy ludzie jak Dejna, Lato czy Lubański. To był absolutny wirtuoz. Doskonały strzelec, snajper jak cholera, a jednocześnie człowiek głęboko przywiązany do swoich barw klubowych, do swojego regionu Śląska i do swojego miasta, czyli Chorzowa. A jednocześnie taki zwykły, skromny człowiek, tata, dziadek, mąż, potem już nawet wychowawca młodzieży. Dla ruchu to jest symbol, legenda, pomnik. Korona królów, czy też, nie wiem, srebro rodowe, od zawsze był związany z ruchem, aż do samego końca. To nie był ten przykład, że ktoś zaczynał w Zniczu Pruszków, a będzie kończył w Barcelonie. Nie. On był zawsze związany z ruchem. Nie wiem, może dlatego, że urodził się, opowiadałem o Kalinie, historycznym boisku ruchu Chorzów. Może dlatego, że on tam się urodził 200 metrów niedaleko. Znaczy nie dość, że niebieski, to jeszcze skazany na sukces. Podobno fanatycznie uczęszczał na mecze ruchu, ale równie fanatycznie uczęszczał na treningi. I to podobno zostało nagrodzone, bo do klubu dostał się jeszcze przed wojną. W 1939 roku kierownik drużyny trampkarzy, pan Gorol, ciekawe czy był z Zagłębia, Ślązacy wiedzą o czym mówię, powiedział mi, że jeśli strzelę gola z rzutu karnego, zostanę przyjęty do ruchu. Tak Gerard Cieślik wspomina. Oczywiście gola strzelił bez większego problemu. Dostał się do trampkarzy nie na długo, bo wybuchła wojna, ta sama wojna, która spowodowała wiele złych decyzji w życiu, złych, negatywnych w skutkach, tak bym powiedział, decyzji w życiu Wilimowskiego. Ojca stuknęli mu zaraz po wybuchu wojny i jako nastolatek zasuwa w piekarni, idzie do szkoły, ale ma jeszcze siłę, oczywiście utrzymuje mamę, ma jeszcze siłę, żeby po południu grać piłkę. Czy trafił na niemiecką listę narodowościową? Oczywiście, że trafił. Nikt go przecież o to nie pytał. Jesteśmy wszak na Górnym Śląsku, drodzy słuchacze. W trakcie wojny grał w reaktywowanym w miejsce ruchu BSV. Przypomnijcie sobie historię. BSV, piłkarze zabrani z BSV, żeby stworzyć hajduki, czyli potem ruch, a BSV znowu w czasie wojny jest reaktywowany. Wraz z rozpoczęciem wojny właśnie władze okupacyjne rozwiązują ruch i reaktywują Bismarck Hitter SV-99, do którego trafia Gienek. Później był zwany Gienkiem. No ale wojna toczy się na dobre. W 1944 roku otrzymuje powołanie do Wehrmachtu i na szczęście oddelegowanie do jednostki szkoleniowej, która mieści się w Cottbus. Ochocieburzu, odsyłam do mojego podcastu o Łużycach, bo coś tam o Ochocieburzu mówiłem. Następnie trafia do Szwed. Szwed to już jest, nie wiem czy to jest Brandenburgia czy Mecklenburgia, Pomorze Przednie, ale niedaleko Szczecina. Z tego Szwed zostaje przesłany do jednostki w Danii, gdzie mieszkał w kościele i dostał Mausera i miał za zadanie ochraniać jeden z mostów. Tam się, z racji tego, że Ezi mówił płynnie po niemiecku, zaprzyjaźnił się z duńską rodziną, która zaoferowała mu pomoc w ucieczce. Ale zanim okazja nadeszła, skierowano na front, bo już Sowieci byli w tych regionach. Po zakończeniu wojny Pechtr chce, że Gerard Cieślik znajduje się na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Pełni był świadom niebezpieczeństwa, ale z innymi kumplami decyduje się uciec na tereny kontrolowane przez aliantów zachodnich i chce się oddać w ręce wojsk amerykańskich. Więc oni przepływają Łebę, jednak Amerykanie, wspaniali Amerykanie, wyłapanych Polaczków przekazują z powrotem Rosjanom. Więc pod Brandenburgiem, czyli znowu niedaleko Berlina, Cieślik trafia do mieszczącego się tam obozu jeńskiego. Tam poznał piłkarza Teodora Wieczorka, który miał dobre relacje z kierownictwem obozu. I dzięki właśnie jego interwencji Cieślik uniknął wycieczki na Syberię, a może innych łagrów. W 1945 roku, niedługo po powrocie z frontu, Cieślik na szczęście znalazł się znów w ekipie niebieskiej. No i szybko stał się najlepszym piłkarzem zespołu. I to właśnie dzięki niemu Chorzów idzie na mistrza. 51, 52, 53. Cieślik przez 14 lat w barwach chorzowskiego Rubchu rozegrał 237 meczów w pierwszej lidze. Dzisiaj pierwsza liga nie jest równoznaczna z ekstraklasą, a wtedy to była ekstraklasa piłkarska. I strzelił 168 bramek. Wyprzedza nawet Wilimowskiego i Peterka w tych bramkach. Także tak naprawdę te 168 goli to jest trzecie miejsce w ogóle w historii polskiej ligi. Ale uwaga, to jest ciekawe. Wyprzedza go inny Ślązak. Ernest Paul z Górnika, skutecznie wcielony do Legii, metody przez wiele lat były takie same, oraz Lucjan Bychczy od zawsze z Legii. Jako ciekawostkę podam, że tuż za nimi jest dzisiejszy europoseł Tomasz Frankowski z Jagi. No, w latach 50. to była absolutna gwiazda ligi. W Łodzi nawet strzelił gola nożycami, czyli gol z przerzutki, różnie to nazywają. Wtedy cały stadion wstał i bił mu brawo. Więc Cieślik był idolem nie tylko Ślązaków. Dlatego na horyzoncie musiała się pojawić Legia Warszawa. A do legendy przeszła historia z uniknięciem gry dla Legii, szczęśliwy człowiek, która wezwała Cieślika do odbycia służby wojskowej. Poruszono wówczas najwyższe władze wojskowe w Polsce, by genia zatrzymać w Chorzowie. Koledzy, którzy kibicują Legii, dobrze wiecie, dlaczego kibicy innych drużyn darzą szczególnym rodzajem sympatii wasz klub. Jestem z Gdyni, wiem o czym mówię. Miejska legenda mówi również, że gdy pod koniec kariery dorobił się DDR-owskiego auta marki IFA, IFA to kopia zachodnioniemieckiej dekawki, a protoplasta Wartburga, to przed meczem jeździł do pobliskiego lasu i sam sobie przeprowadzał treningi. Legendą stały się, o czym mówiłem w poprzednim podcaście, jego dwa gole wbite na Stadionie Śląskim w 1957 roku reprezentacji Związku Radzieckiego. O czym, mówiłem. Gole wbite ZSRR i jej bramkarzowi, słynnemu Lwu Jaszynowi. Jaszyn do dziś jest legendarnym bramkarzem w Rosji. To jest tak jak nasz Jasiu Tomaszewski, coś takiego. Ale mówił, to przecież ja, skromnie mówił, to przecież nie ja wygrałem ten mecz. Pamiętacie, wkropiliśmy Sowietom? Tak, ale wkropiliśmy też drużynie mistrzów. Po meczu Cieślik był ponoć niesiony do szatni na rękach kibiców i kochała go cała Polska. Po zakończeniu kariery Gienek do końca starał się być na każdym meczu Ruchu przy Cichle, ciesząc się z każdego sukcesu niebieskich i przeżywając każdą porażkę. Gerard Cieślik zmarł w sumie zupełnie niedawno, bo 3 listopada 2013 roku. Przy ulicy Karola Miarki, ciekawe którego, nie mówiłem chyba w tym podcaście, że było ich dwóch, 21, możecie zobaczyć mural Geralda Cieślika. Pięknie, piękne miejsce, piękny mural i koniecznie miejsce nieoczywiste, więc wbijcie w GPS będąc na Śląsku. A tak a propos bohaterów, kiedyś poznałem zawodowo człowiek, który był kiedyś hokeistą, przesunął się zawodowo w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego. Kiedyś poznałem Wieśka Jobczyka, który bodajże w hokeja wrzucił Rosjanom 5 bramek i chyba też był przez pewien czas bohaterem narodowym. No i tak, trzeba by to podsumować. Losy Gienka i Jeziego mają wspólny mianownik. Najprawdopodobniej tym wspólnym mianownikiem jest Ruch Chorzów, świetna piłka, ale niestety lista narodowościowa i gra dla Niemiec. Ale wyobraźcie sobie, że 20 kwietnia nie urodził się wspomniany przeze mnie malarz. Ezi na kolejnych mistrzostwach w 1942 roku jest królem strzelców i to nie Pele jest legendą piłki, tylko on. A Robert Lewandowski robi wszystko, żeby przebić legendę Eziego. Ale to political fiction. Moje kolejne political fiction. Ale może gdyby urodzony 20 kwietnia Konfanty nie przyłączył Śląska do Polski, to Ezi grałby w innych drużynach i strzelałby gole dla reprezentacji Niemiec, nie Polski. Były próby nazwania Stadionu Śląskiego imieniem Wilimowskiego, ale udało się tylko to w ramach wagoników kolejki w Parku Chorzowskim i jeden z wagonów nazwany jest imieniem Wilimowskiego. Stanowczo nazwaniu Stadionu Chorzowskiego imieniem Wilimowskiego sprzeciwiał się Bogdan Tomaszewski, który miał bardzo dobre zdania o jego jakości piłki Eziego. Natomiast zawsze był przeciwny jakimkolwiek ruchom w celu ołupienia tego piłkarza. Powstała nawet książka o Erneście Wilimowskim. Książka o wymownym tytule Człowiek, który przegrał swoje życie 5-6. I tym smutnym akcentem zakończę. Mogło być lepiej. Ale pamiętajcie o Ezim i wyzbyjmy się wszelkich stereotypów. Tyle na dzisiaj. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.